Tu wieczorny program Radia RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji i ciekawych rozmów. W 25. rocznicę polskiej akcesji do Unii Europejskiej Polacy będą zamożniejsi od Brytyjczyków. Tak zadeklarował kilka dni temu premier Donald Tusk. Brytyjska prasa już temat podchwyciła. Słynny dziennik Daily Telegraph pokazał nawet wyliczenia, że sugerujące, że to już się stało. A tak właściwie to plasujemy się w tym rankingu najbogatszych krajów. Jak się układa taki ranking? No to jest ważny temat, który warto porozmawiać na ten temat z ekspertem. Mamy dziś gościa w programie. Z naszym mikrofonie jest pan Sebastian Stodolak, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, jeden z autorów takiego tegorocznego wskaźnika bogactwa narodów. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór słuchaczom.
Proszę pana, zawsze jak się mówi o bogactwie, o tym jak kto finansowo stoi, to jest to zawsze kwestia bardzo ocenna i czasem dyskusyjna, ale też oczywiście są takie narzędzia i takie sposoby, które obiektywizują tego typu oceny. I wydaje mi się, że tutaj w tej kwestii, jeśli mówimy o takim, nazwijmy to, wskaźniku bogactwa narodów, to tutaj można mówić o bardzo twardych danych, które powodują, że jeśli jakaś pozycja została dla danego kraju w taki sposób wyliczona, to trzeba się z nią albo pogodzić, albo się z niej cieszyć.
No, gdyby to było takie proste, to byłoby wspaniale. Niestety wyliczenie bogactwa narodów w takich kategoriach obiektywnych i niekontrowersyjnych jest właściwie niemożliwe. Najpopularniejszą metodą jest tworzenie rankingu w oparciu o produkt krajowy brutto. Mhm. Natomiast ta metoda jest obarczona różnego rodzaju wadami, między innymi takimi wadami, że upraszcza sprawę i nie bierze pod uwagę wielu kwestii, jak choćby jakość życia. Mhm. Jest przybliżeniem wartości produktów i usług wyprodukowanych w danym kraju. Inna z wad takiej metody to fakt, że ona uwzględnia zarówno prywatne, jak i publiczne wydatki. A dobrze wiemy, że jedne drugim nie są równe, jeśli chodzi o efektywność wykorzystania.
I to prawda. Tak.
Można by powiedzieć, że gdybyśmy się cofnęli kilka tysięcy lat do starożytnego Egiptu, to być może PKB wyglądałoby imponująco tegoż Egiptu, bo budowano tam piramidy. Jednak jak bardzo piramidy przyczyniały się do wzrostu dobrobytu, no to już sprawa raczej dyskusyjna.
No tak.
Więc my w Warsaw Enterprise Institute wyszliśmy naprzeciw takim zastrzeżeniom wobec PKB jako miary dobrobytu i stworzyliśmy syntetyczny indeks, który z jednej strony bierze pod uwagę prywatne wydatki mieszkańców i uznaje je za, jakby to powiedzieć, w 100% trafne, czyli każdy jest sędzią we własnej sprawie, jeśli chodzi o portfel i wie, jak wydawać swoje pieniądze. To też to jest jeden pion, czy jeden fundament tego naszego indeksu. Drugi fundament to wydatki publiczne mierzone w 8 różnych kategoriach, od bezpieczeństwa po edukację. I te wydatki już oceniamy właśnie pod względem jakości, ponieważ to, jak wydawany jest pieniądz publiczny, no to już nie jest kwestia indywidualna i subiektywna, tylko to jest kwestia kolektywna i też podlegająca kolektywnej ocenie. I my właśnie oceniamy te 8 kategorii i potem dodajemy pierwszy fundament, drugi i wychodzi nam ostateczna nota na naszym indeksie. I stąd właśnie Polska nie jest aż tak wysoko, żeby móc zagrozić pozycji Wielkiej Brytanii, co mówiąc, nie mówiąc już nawet o liderach rankingu, czyli o Irlandii, Szwajcarii, Norwegii czy o Stanach Zjednoczonych.
To proszę pana, tak jeszcze wrócę do tego tegorocznego rankingu, który też przedstawia tę sytuację kryzysu po kryzysie, no bo po pandemii weszliśmy w kryzys okołowojenny związany z pełnoskalową inwazją Rosji w Ukrainie. Na 38 gospodarek Polska znalazła się na 27 miejscu, no więc to patrząc jakby na taką tabelę, to raczej jest dolny rejon tej tabeli. Czy tutaj, no mówiąc tak kolokwialnie, nie dało się nic zrobić, żebyśmy byli wyżej?
No cóż, jesteśmy w grupie najbogatszych państw świata, jeśli chodzi o PKB i plasujemy się w okolicy 20-21 miejsca. Gdy zderzymy to z wynikami naszego rankingu, no to faktycznie wydaje się, że jesteśmy poniżej potencjału. No bo 27 pozycja względem 20, tak. Gdy mierzymy to po prostu w ujęciu PKB, no to jest zasadnicza różnica. Czy nie dało się czegoś zrobić, żeby być wyżej? No owszem, dało się, tylko to nie jest kwestia ostatnich 2, 5 czy 10 lat, tylko to jest kwestia ostatnich pewnie 20 lat. planowania polityki ekonomicznej i jej wdrażania, reformowania podstawowej instytucji. U nas tymi czynnikami, które zaniżają pozycję Polski w rankingu, są wydatki na infrastrukturę, są wydatki na szkolnictwo wyższe. Tutaj niestety sytuacja nie jest najlepsza. W kolei w ostatnich latach podreperowaliśmy wydatki na obronność, na bezpieczeństwo granic i tutaj awansowaliśmy aż w tej podkategorii o 9 oczek. Czyli w niektórych podkategoriach udało się osiągnąć znaczny postęp, w innych mamy albo stagnację, albo regres. No i stąd ta ogólna niska pozycja. Musimy pracować nad jakością wydatków publicznych. Nie wystarczy dosypywać grosza z publicznej kasy na dany cel. Trzeba też to robić z rozmysłem.
Tak, no to jest apel, o którym słyszymy bardzo często w różnego rodzaju właśnie opiniach ludzi, specjalistów od świata finansów. Tutaj patrząc jeszcze na ten ranking i o tym, co mówiłem na początku, o tej dogonieniu czy też przegonieniu Wielkiej Brytanii, oni są w tej chwili na 14 miejscu, więc z 27 do 14 to jeszcze jest sporo do zrobienia. Pytanie, czy chociaż kogoś możemy z naszego tutaj kręgu, powiedziałbym dawnego bloku wschodniego, wyprzedzić, jeśli chodzi o ten ranking, jak pan myśli w najbliższych latach?
No myślę, że jak najbardziej tutaj nasi sąsiedzi, tacy jak Czechy chociażby, które jeśli dobrze pamiętam, bo nie mam tego rankingu w tym momencie przed oczami, znajdują się wyżej od nas.
Tak, wyżej są, tak. Czechy są wyżej.
Prawda? No myślę, że Czechy są do prześcignięcia. Być może państwa przybałtyckie, państwa bałtyckie, mam na myśli Litwę czy Estonię, chociaż to oczywiście są liderzy naszego regionu ze względu na to, że właśnie bardzo wcześnie zabrały się rządy tych państw za reformy, zwłaszcza Estonii. Estonia odskoczyła reszcie państw środkowej i wschodniej Europy ze względu na bardzo szybką cyfryzację, na bardzo daleko posuniętą prywatyzację i deregulację rynku. Czyli te wszystkie straszne neoliberalne eksperymenty skoncentrowały się właśnie w tym państwie i zaskutkowały bardzo szybkim bogaceniem się mieszkańców. U nas niestety po tej pierwszej takiej fazie liberalizmu gospodarczego w latach 90. mieliśmy od niej odwrót i teraz mamy takie coś, co właściwie nawet trudno nazwać, bo trudno powiedzieć, jaką ideologią gospodarczą kierują się nasze poszczególne rządy od kilku dobrych lat.
Wspominał pan o szczycie tabeli. Nie dziwi mnie, nie zaskakuje mnie pozycja Szwajcarii, ale trochę jestem zaskoczony tym, że wymienił pan też tam Irlandię. U nich naprawdę jest aż tak dobrze? To jest taka świetna gospodarka i tak świetnie poukładany kraj?
Irlandia to jest bardzo ciekawy przypadek z dwóch przyczyn. Po pierwsze, faktycznie to była kiedyś najbiedniejsza gospodarka Europy. Tam po prostu ptaki zawracały, jak widziały Irlandię i odlatywały w inne rejony świata. Natomiast w latach 80. przyjęto znów metodę na liberała i bardzo mocno zliberalizowano, zderegulowano gospodarkę, ale także obniżono podatki dla firm, przyciągając tym samym przede wszystkim amerykański kapitał, który traktował wówczas Irlandię jako takie wrota do Europy. Wiadomo, tutaj nie bez znaczenia była irlandzka diaspora, która w Stanach Zjednoczonych jest spora. No i ten sam język. W związku z tym Irlandia była takim naturalnym pasem transmisyjnym dla amerykańskiego kapitału, amerykańskich firm do natarcia na Europę. To też jednocześnie trochę zaburza ten rachunek irlandzki i podnosi niejako sztucznie ich pozycję, ponieważ część tych zapisów fiskalnych, które kreują tamtejsze PKB chociażby, no jest z punktu widzenia obywatela pewną fikcją, to znaczy on odbywa się właśnie w ramach księgowania przepływów kapitałowych, niekoniecznie dotykających, rozlewających się na realną irlandzką gospodarkę. Także
taka kreatywna księgowość, tak? Tak to się kiedyś nazywało.
Taka kreatywna księgowość. Natomiast no daj Boże, żebyśmy mieli tego rodzaju kreatywną księgowość w Polsce, bo wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby największe amerykańskie firmy sumowały w Polsce, a nie w Niemczech, nie w Holandii czy innych państwach Europy.
Czyli od słynnego hasła drugiej Japonii, bo być może drugą Irlandię, może taki będzie też
kierunek. Kiedyś było takie hasło budowania drugiej Irlandii, ale ono padało akurat w momencie, gdy Irlandia była przed wielkim kryzysem finansowym 2008 roku i potem to hasło obśmiewano. Może nie powinniśmy myśleć o Polsce jako o drugiej Irlandii, drugiej w Japonii, czy drugim czymkolwiek innym, tylko jako Polsce. Jako Polsce, którą warto rozwijać i koncentrować się na nas, byśmy to my byli modelem rozwojowym dla innych. państw.
Tak, to bardzo piękna myśl na koniec. Dziękuję. Optymistyczna i taka też dająca przede wszystkim dużo do myślenia. Pan Sebastian Stodolak, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, był naszym gościem. Dziękuję panu za ciekawą rozmowę i życzę dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
Wzajemnie, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.